dzisiaj w studiu Aleksander Wierzyński.
Z gazetami, proszę Państwa, zobaczymy, jak jest, a przynajmniej jak to pokazują gazety. Myślę, że zaczniemy tak, jak to kiedyś bywało. Każdy przegląd prasy, każde relacje zaczynały się od Gazety Wyborczej. My wznowimy sobie tą tradycję, ponieważ Gazeta Wyborcza pokazuje, jak myślą ci, którzy są po stronie opozycyjnej. Więc na początku, na pierwszej stronie Jolanta Turczynowicz-Kieryło, która, jak wiemy, broniła siebie przed napaścią jakiegoś człowieka, który ją zatrzymał w nocy. Dwa duże teksty na ten temat, napisane takim dość zjadliwym językiem. Na czerwono. Dlaczego adwokat ugryzła mieszkańca Milanówka? Hejterskie ulotki w ciszy wyborczej. Aż dwa tytuły do jednego tematu, więc temat musi być ważny. No więc słyszymy o świadku, który twierdzi, że nowa szefowa sztabu Andrzeja Dudy w ciszy wyborczej roznosiła polityczne ulotki. Prawniczka podaje różne wersje. Dziś od kontaktu z ulotkami się odcina. Wcześniej zeznała, że na ulicy znalazł je syn. W drugiej części...
Bo tam w drugiej części jest taki podtytuł, że ja musiałem pójść umyć ręce, żeby mieć też trochę czystego sumienia.
Policjant nie mówiła o duszeniu, to dalsza część tego tekstu.
Nie, chodzi o ten podtytuł.
No właśnie, tak. Nie wiem, czy go przeczytać, czy nie. Przeczytamy go Państwu, co tam. Historia niesłychana, pani ugryzła pana. Oczywiście.
To jest poczucie humoru dziennikarzy Gazety Wyborczej. Ich poziom, estetyka, w której się poruszają.
Milanówek, noc z 2 na 3 listopada 2018. Interwencja strażników. Jeden trzyma w ręce feralną ulotkę. Zdjęcie zrobił i udostępnił Krzysztof Umiastowski. To bohater tego artykułu. Facet, który w nocy zatrzymuje kobietę z dzieckiem, trzymając je za szyję. Tu mamy relacje straży miejskiej. Zastaliśmy 3 osoby. Kobietę z chłopcem, których trzymał mężczyzna. Mężczyzna ten przetrzymywał te osoby za szyję. Kobietę jednym przed ramieniem, chłopca drugim. Kiedy wysiedliśmy z radiowozu, mężczyzna powiedział, że ujął w czynie obywatelskim osoby, które złamały ciszę wyborczą. Puścił te osoby. Po naszym przyjeździe z samochodu wyjął ulotkę, na którą wskazywał, iż te osoby roznosiły. Nie zauważyłem, aby na ulicy leżały jakieś ulotki. No, wszystko to bardzo dziwne. Przede wszystkim zastanawia sytuacja, w której człowiek dokonał napadu na innych ludzi chodzących sobie po ulicy i jest bohaterem gazety. Coś to mówi o stanie psychicznym tego środowiska. Kolejny temat. IPN, ukochane dziecko PiS, rekordowe finansowanie z budżetu. I w zasadzie na tym tytule artykułu Huberta Orzechowskiego możemy przestać, bo już Państwo wiedzą, co jest tam w środku. Jest dobrze, pisze Gazeta Wyborcza, spadły słupki Dudy i PiS. Andrzej Duda traci jako urzędujący prezydent i jako kandydat na prezydenta. Tylko przez tydzień różnica w prezydenckich sondażach między Dudą a Kidawą Błońską spłaszczyła się z 22 do 17 punktów procentowych. Ten Duda występuje tutaj, nie prezydent Andrzej Duda, tylko Duda właśnie jest w tym tekście wymieniany. Przyczyn zjazdu jest wiele. Podpis pod ustawą kagańcową, brak odmowy wsparcia mediów publicznych gigantyczną kwotą 1 950 000 000 zł, walki w PiS w efekcie przeszukania u Banasia, areszt dla agenta Tomka. Wszystko to idzie na konto Dudy, bo Duda istnieje tylko na potrzeby PiS. No i tak dalej, i tak dalej. Kosiniak-Kamysz na kolejnej stronie, to już 7. Zrobili z nas lokaja. Chodzi oczywiście o lepszą politykę, którą kandydat ludowców i Kukiz 15 oferuje. Wreszcie na stronie 10. Sanders wygrywa w Nevadzie. To jest informacja międzynarodowa o zwycięstwie Berniego Sandersa w Nevada Caucus. I protest przeciwko budowie autostrady. Nie tędy droga. Wielka mobilizacja przeciw autostradowej obwodnicy na południe od Warszawy. Spadła na nas jak grom z nieba, mówią mieszkańcy. I Państwo też możecie się dalej tego tekstu domyśleć. Wszystko proste i oczywiste. Druga strona spektrum politycznego. Gazeta Polska codziennie. Szefowa sztabu Dudy ofiarą damskiego boksera i duży tekst Jacka Liźniewicza i Adriana Siwka na temat tego, co się stało, jak to było i dlaczego ten temat się w ogóle pojawił w kampanii wyborczej. Mężczyzna znacznie większy od nas, silniejszy, szarpał moje dziecko. Próbowałem go przekonać, żeby puścił dziecko, wówczas schwycił mnie i zaczął dusić. Próbowałam uwolnić uścisk ręki, która mnie dusiła, wtedy go ugryzłam, powiedziała w Polsat News mecenas Jolanta Turczynowicz-Kieryło. Gazeta Wyborcza, dając wiarę mężczyźnie, ogłosiła, że szefowa kampanii Andrzeja Dudy pogryzła mieszkańca Milanówka. To Gazeta Polska Codziennie. Jeszcze dwa teksty. Pierwsze to skok Wałęsy przez mur Stoczni Gdańskiej. Tu rozmowa z Andrzejem Bulcem, działaczem opozycji demokratycznej w PRL, który nagrywał film w 2006 roku, gdzie z Lechem Wałęsą rozmawiał na temat skoku przez mur i ten Wałęsa prowadził go od jednej bramy do drugiej, do trzeciej. To się wszystko kupy nie trzymało. Wałęsa wpisuje się w cały scenariusz przygotowany przez osoby i układy, którym silna i niezależna Polska jest nie na rękę, mówi Andrzej Bulc. Myślę, że on nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, co plecie i jakie znaczenie mają jego słowa w niektórych kręgach, bo w innych są bezwartościowe. To prosty człowiek, niewykształcony, cały czas prowadzony przez Czesława Kiszczaka albo innych komunistów i teraz widać jego efekty. I jeszcze zaproszenie. Jutro Tomasz Sakiewicz będzie występował w sądzie. Jutro o 10 w Sądzie Okręgowym w Warszawie, ale wcześniej sąd odmówił mu prawa do przesłuchania. Wobec faktu, że sąd odmówił redaktorowi Sakiewiczowi prawa do złożenia zeznań, szczególnie mocno prosimy czytelników, aby przyszli jutro do sądu i wsparli Tomasza Sakiewicza. Tyle. Gazeta Polska Codziennie. Łukasz Jankowski przegląda dziennik Gazeta Prawna.
To tylko jedna informacja, bo pewnie tego dziennika przejdziemy w drugim przeglądzie prasy, żeby była jasność. Mamy dużo sondażów. Sondaż z Wyborczej mówi, że przewaga Andrzeja Dudy nad Kidawą Błońską spada. Sondaż dla dziennika Gazety Prawnej mówi coś zupełnie innego.
A w naszym dzienniku?
Mówi nawet, że tylko to zaznaczę, że wobec poprzedniego sondażu dla tej gazety poparcie dla Kidawy Błońskiej spadło o ponad 6 punktów procentowych, a dla prezydenta wzrosło o 1 punkt procentowy. Ja, szczerze mówiąc, w tym aspekcie bardziej wierzę dziennikowi Gazecie Prawnej niż Gazecie Wyborczej.
No, są nie tylko w tym. Tacy, którzy uważają, że jeśli coś napisała Gazeta Wyborcza, Łukaszu, to musi być prawda. Gdyby to nie była prawda, to by nie napisali.
Podobno w XIX wieku osoby słabiej wykształcone wierzyły, że wszystko, co jest napisane, jest prawdziwe. Więc być może czytałeś, to za hejtera mnie wezmą.
Nieważne. Święte.
Wracajmy do przeglądu pracy.
I jeszcze nasz dziennik, skoro jesteśmy w tych tematach. I w nowym dzienniku dwa tematy, które warto zwrócić uwagę. Pierwsze to immunoterapia, czyli sposób zwalczenia objawów raka. To nie lekarstwo, które ma wyleczyć raka, ale spowolnienie, spowodować, że jego ucieczka spod kontroli układu opornościowego będzie niemożliwa. Nowotwór ma zostać namierzony przez nasz układ immunologiczny i przez niego zniszczony. Leczenie pobudza i wzmacnia odpowiedź układu opornościowego, który precyzyjnie nakierowuje czynniki terapeutyczne w miejsca zmienione. To słowa profesora Dariusza Kowalskiego, prezesa Polskiej Grupy Raka Płuca, który właśnie w dużym temacie na temat tego leczenia się wypowiada. I jeszcze zwrócenie uwagi na protest gdańskiej młodzieży przeciwko edukacji seksualnej Zdrowe Love. Od 2018 roku trwa program realizowany na podstawie standardów światowej organizacji zdrowia, a Gdańsk był jednym z pierwszych miast, które takie właśnie, tutaj w cudzysłowie, standardy WHO przyjęło. Myśmy mówili o tym dwa lata temu, że to jest śmiech na sali, te standardy i nigdzie nie są przyjęte i nigdzie nie są stosowane, ale widać w Gdańsku jest inaczej. Kilkanaścioro młodych ludzi z Gdańska protestuje, między innymi uczeń 4 Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku Daniel Nawrocki oraz uczniowie 1, 2 i 4 Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Łączności, a także 2 Liceum w Sopocie. Wydarzenie odbywało się pod hasłem Chcemy szkoły wolnej od ideologii.
I tutaj stawiamy trzy kropki. Wracamy do przeglądu prasy po godzinie 9. Aleksander Wyszyński do studia Radia Wnet i Poranka Wnet. Rzecz jasna wróci, a teraz mamy godzinę 8.12. Pora na Częstograj. Gościem Poranka Wnet jest Krzysztof Sobolewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek sztabu Andrzeja Dudy i szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Pytanie od mojej narzeczonej. Co to jest Komitet Wykonawczy i czym się zajmuje?
Panie redaktorze, jest to ciało składające się z szefów okręgowych Prawa i Sprawiedliwości, czyli bądź to prezesów zarządów okręgowych, bądź to pełnomocników okręgowych, a zajmuje się tym, żeby struktury partii w terenie działały sprawnie i skutecznie.
Jak będą działać struktury Prawa i Sprawiedliwości w tej kampanii?
Mam nadzieję, że tak jak w poprzednich, przynajmniej 7 ostatnich zwycięskich kampaniach, skutecznie, sprawnie i zaangażowanie będzie w 120%, nawet nie w 100%, tylko w 120%.
Ta kampania jest dla was ważniejsza niż samorządowa, ważniejsza niż europejskie?
Panie redaktorze, wybieramy najważniejszą osobę w państwie, czyli pana prezydenta RP, więc jest ważna dla wszystkich Polaków ta kampania, te wybory, a dla Prawa i Sprawiedliwości szczególnie, ponieważ o reelekcję ubiega się pan prezydent Andrzej Duda.
Jakie on ma znaczenie, ta reelekcja, albo jej brak dla obozu dobrej zmiany?
Panie redaktorze, znaczenie będzie miała dla Polski bardzo istotne, ponieważ ostatnie, już można powiedzieć 5 lat, to jest współdziałanie, zgodne współdziałanie pana prezydenta z większością parlamentarną, z większością rządzącą, skutkiem czego było płynne wprowadzenie reform społecznych, gospodarczych. Jeśli byłaby inna sytuacja, to takiej płynności nikt nie może zagwarantować, a wręcz przeciwnie, najlepszym przykładem jest sytuacja, gdy pojawiła się opozycyjna większość rządząca w Senacie, skutkiem czego było prawie zablokowanie 13. emerytury dla emerytów. Senat zabranie jej prawie. No, na szczęście w Sejmie jest większość i pan prezydent jutro podpisze 13. emeryturę.
Jeżeli pana prezydenta nie będzie, że nie będzie prezydentem Andrzej Duda, tylko ktoś inny, to projekt dobrej zmiany, projekt reformy kraju będzie wstrzymany, będzie sparaliżowany?
Będzie trudniejszy do zrealizowania i będzie łączył się z napięciem, konfliktami i próbami blokowania, wetami. Czyli coś, czego raczej Polacy nie chcieliby, aby były kłótnie, spory. Chcą, żeby to było płynnie, spokojnie, żeby tutaj był spokój, jak mówią na górze, żeby był spokój.
Jak teraz się struktury różnych partii zbierają podpisy, PSL już się nie musi trudzić, ćwierć miliona zebrane, złożone, a
panie
podpisy...
Panie redaktorze, powiem tak, ćwierć miliona, 5 lat temu PSL zebrał 450 tysięcy i wynik kandydata wtedy PSL-u graniczył z błędem statystycznym, poniżej, był 1,6%, więc jeśli teraz zebrali 250 tysięcy podpisów poparcia,
no to, ale to
patrząc
to
matematycznie, panie redaktorze,
poniżej 1% by wyszło.
Ja tego nie powiedziałem, natomiast no, nie wróży to za dobrze.
No ale sondaże wróżą szefowi PSL-owi wielką przyszłość. Jeżeli w drugiej turze to on byłby kontrkandydatem Andrzeja Dudy, to by wygrał wedle Dziennika Gazety Prawnej.
Panie redaktorze, jeśli mówimy o tym, że ktoś z 10% w pierwszej turze wchodzi do drugiej tury, to coś jest chyba nie tak.
No ale może po tym sondażu wszystko się zmieni i pani marszałek Kidawa-Błońska powie, ja się wycofuję, niech kandyduje Kośniak-Kamysz, tak zrobi samo Biedroń, Hołownia, Bosak.
Panie redaktorze, powiem to, co powtarzam od już minimum 3 kampanii. Z sondażami jeszcze nikt wyborów nie wygrał, ani sondaże nie wygrywają wyborów i nie wygrają oczywiście. Więc są to oczywiście jakieś tam badania opinii publicznej, które mogą coś sygnalizować, natomiast powiem tak, nie jest to nasz problem.
Kilka tygodni kampanii za nami, jaka jest jej charakterystyka pana zdaniem?
Na pewno jest to kampania, która będzie bardzo brudną kampanią, bo to już widać i widać, że nasi konkurenci polityczni, tu mówię wprost do Platformy Obywatelskiej, wyciągnęli do tych działań osoby od tak zwanej czarnej, brudnej roboty. Widać to już po tych kilku dniach.
Kogo pan poseł ma na myśli?
Znaczy mówię o kampanii już, która rozpętała się w internecie, ale też mówię o osobach, które są związane z niektórymi gazetami, które wprost wspierają Platformę lub wprost atakują Prawo i Sprawiedliwość.
Gazeta Wyborcza prowadzi brudną kampanię, pana posła zdaniem?
Według mnie to już nawet nie jest brudna kampania, ale kampania, która w dalszej perspektywie doprowadzi do tego, że odbije się, wróci jak bumerang do Gazety Wyborczej, ponieważ atakowanie kobiety, która została zaatakowana i w obronie swojego dziecka, broniąc dziecka, że tak powiem, uszkodziła mężczyznę, który był dwa razy większy od niej i raczej nie miał zamiarów pokojowych, i mówienie i naśmiewanie się z tego, bądź robienie z tego oszczerstw, to powiem tak, za chwilę znów zatańczą w obronie maltretowanych kobiet, jak to miało miejsce ostatnio w Senacie, zaśpiewają, bądź zrobią jakiś inny happening, a gdy jest sytuacja taka, jak właśnie w tej, to było w przypadku szefowej kampanii pana prezydenta Andrzeja Dudy, pani Jolanty Toczynowicz-Kierło, to jest kampania hejtu, oszczerstw i poniżania.
Jaka będzie
odpowiedź?
Jak
będą się czuły inne kobiety, jak się czują inne kobiety, mogę zadać wprost pytanie, czy niektóre redaktorki, gdy były na tym miejscu, w tej sytuacji, co pani Jolanta, jakby się zachowały i jakby się czuły, gdyby niecały rok później przeczytały w gazecie, że już nawet nie chcę cytować po prostu tego, co jest tam umieszczane, ale jakby się wtedy poczuły. Czy byłoby im miło?
Jak sztab Andrzeja Dudy będzie reagował i prawnie, i politycznie na te
prawnie
ataki?
To nie jest to łatwe.
Kampanii.
Nie jest to łatwe, natomiast politycznie na pewno oczywiście będziemy bronić pani Jolanty. Natomiast będziemy też wskazywać, bo część z tych oszczerstw są zwykłymi fejkami, fake newsami, jak zwykle zresztą przy takich kampaniach uaktywniają się tak zwane trolle internetowe, które wrzucają fake newsy i będziemy walczyć, mamy do tego powołaną odpowiednią komórkę w sztabie, i która będzie się zajmować dementowaniem tych fake newsów.
Kto
a jeśli trzeba
dowodzi?
Będzie, no tutaj Radosław Fogiel.
Radosław, i będą wyłapywać fake newsy? I
już wyłapują, już.
I na konferencjach prasowych?
Był już jeden fake news, gdy pan prezydent był w Łowiczu i jeden z członków sztabu, pani Kida Wybłońskiej, pan poseł Szłapka, twierdził, można powiedzieć, że kłamał o tym, że w Łowiczu jest likwidowany oddział dziecięcy. Aha, pokazaliśmy dokładnie odwrotnie, że ten oddział był wyremontowany i właśnie jest oddany nowy do użytku ponownie po remoncie.
Więc instytucja specjalnego procesu w trakcie kampanii wyborczej będzie jest, korzystać, żeby wobec pana Szłapki.
Instytucja procesu w trybie wyborczym jest instytucją akurat w tym przypadku, w tych wyborach, bardzo taką ograniczoną, ponieważ musiałaby dotyczyć bezpośrednio kandydata. Jest to prawnie, jest to trudniejsze do przeprowadzenia, ponieważ trzeba udowodnić, że dotyczy to bezpośrednio kandydata i wpływa na kampanię wyborczą, a to jest, nie jest to aż takie proste,
kto
jak w innych kampaniach.
Najważniejszą osobą w sztabie Andrzeja Dudy, poza panem prezydentem oczywiście.
Pan prezydent.
Tak, poza panem prezydentem.
Tutaj wszystkie ręce na pokład i wszyscy pracujemy na to, aby pan prezydent Andrzej Duda 10 maja bądź 24 uzyskał reelekcję.
Ale to sztabę musi dowodzić. Przecież nie pan prezydent osobiście, bo ma jeszcze urzędujący obowiązki głowy państwa.
Panie redaktorze, sztab został powołany, pan prezydent go przedstawił i przystąpił do pracy.
No ale bo pani mecenas jest szefową kampanii, to chyba nie to samo, co szefowa sztabu.
Tak, każda komórka w sztabie ma swoją działkę i
kto to
wspólnie działamy, aby pan prezydent
mógł uzyskać reelekcję. To już musi być jakiś marszałek polowy. No.
Panie redaktorze,
który...
Od tego jest sztab, że jest to działanie zespołowe, wszystkie ręce na pokład, nie ma indywidualnych, że tak powiem, solowych występów, nikt indywidualnie niczego nie jest w stanie sam zrobić.
A kto to koordynuje wszystko?
Panie redaktorze, sztab wyborczy pana prezydenta Andrzeja Dudy.
Enigmatyczny sztab, bez imienia, bez nazwiska, chociaż czuję, że tam jakby się dopytać, to pan poseł może by jakieś nazwisko ujawnił, to jest libero w tym składzie.
Panie
kto podaje piłki, kto odbiera piłki, kto...
No właśnie to jest dlatego, nawet jeśli ktoś podaje piłkę, ktoś ją odbiera, to jest drużyna. Właśnie to jest taka właśnie drużyna, w której jedni podają piłki, inni odbierają, a inni też wspomagają poza boiskiem, bo drużyna to nie tylko ci, którzy na boisku, ale też jest i zaplecze.
Premier Beata Szydło zajmuje się, jak rozumiem, sprawami programowymi. Jaki będzie efekt tych prac? Będzie jakaś konwencja programowa?
Niedługo, tak, oczywiście będzie konwencja programowa. To na pewno, gdzie pan prezydent przedstawi swoje założenia na długą kadencję.
Niedługo to jest ten tydzień, przyszły tydzień?
Panie redaktorze, tutaj czasowo bym nie chciał dookreślać ram, natomiast nie będzie to na pewno nie więcej jak kwestia 2-3 tygodni.
Mówi się, że emerytury stażowe to będzie jeden z filarów tego programu.
Panie redaktorze, nie będę dywagował. Poczekajmy aż...
Ale to jest dobry pomysł?
Panie redaktorze, każdy pomysł, który będzie wpływał na polepszenie się życia Polaków, jest dobrym pomysłem, natomiast trzeba go przeanalizować i oczywiście jest też analizowany, natomiast co do ostatecznych decyzji, to proszę, jeszcze chwilę.
Na pana miejscu siedziała w zeszłym tygodniu pani minister Marlena Maląg, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Chyba nie była tak zachwycona pomysłem kolejnego obniżenia wieku emerytalnego.
Panie redaktorze, dyskusja trwa, więc będzie decyzja, wtedy będziemy informować.
Pełne odskładkowanie umów zleceń to też jest element dyskusji programowej, czy w ogóle tego nie wyżycie?
Pojawiają się różne pomysły, więc dzisiaj nie powiem, że ten nie jest analizowany, czy tamten nie jest analizowany.
No ale natomiast... o emerytach stażowych mówił pan prezydent w zasadzie wprost, jakby to już był, ciągniesz to bardzo Solidarność promuje.
Wiem, też o tym słyszałem i też znam ten temat, natomiast tak jak wcześniej mówiłem, że jest analizowany ten, jak i kilkadziesiąt innych pomysłów, projektów, które są zgłaszane od różnych grup społecznych, z którymi spotyka się pan prezydent w kraju.
Gospodarcze, społeczne, czy...
Różne się pojawiają. Emerytura stażowa to jest pomysł dotyczący jak zarówno społecznych spraw, jak i gospodarczych, więc łączy w sobie dwa elementy. Dlatego różne aspekty społeczne, gospodarcze dotykają te
będzie
sprawy.
Będzie piątka, szóstka albo czwórka.
Panie redaktorze,
Andrzeja Dudy.
Niedługo wszystko będzie jasne. Przekaże pan prezydent osobiście swoje założenia programowe, swoje pomysły na drugą kadencję.
Donald Tusk zameldował się do pełnej gotowości bojowej w sztabie pani marszałek Kidawy-Błońskiej. Pomoc dla was, czy trudność?
Panie redaktorze, powiem tak, nikt tak nie mobilizuje naszego elektoratu jak osoba pana Donalda Tuska, przewodniczącego Donalda Tuska, a jeśli miałoby być to z takim samym efektem ta pomoc, to wsparcie jak w poprzednich 3 kampaniach, to Bóg zapłać, że się pojawił.
To jeszcze na koniec.
A poza tym, no, panie redaktorze, jak ma nie wspierać rzeczniczkę swojego rządu, osobę, która była w jego drugim rządzie rzecznikiem? Z tego, co słyszymy, też osoby związane bezpośrednio z przewodniczącym Tuskiem są w sztabie pani Kidawy-Błońskiej, czyli pan Ostachowicz, pan Nowak. Panie redaktorze, kontynuacja pięknych czasów, w cudzysłowie, rządów Donalda Tuska, każdy je pamięta, zwiększenie wieku emerytalnego, zabranie z OFE pieniędzy Polakom, 150 miliardów, a w tym, przy tym jeszcze się pojawia druga osoba, pan Kosiniak-Kamysz, minister w rządzie Donalda Tuska.
Który, jak pokazują sondaże, podobno ma szansę w drugiej turze. Trochę to kampania wygląda, jakby wszyscy byli przeciwko Andrzejowi Dudzie, jakbyście nie mieli potem skąd brać nowego elektoratu, jak w przypadku poprzednich wyborów, kiedy byli wyborcy Pawła Kukiza.
Panie redaktorze, i wtedy, i teraz też wszyscy są przeciwko Andrzejowi Dudzie, więc...
No gdzie Paweł Kukiz był wtedy przeciwko?
Panie redaktorze, czy teraz jak się zachowuje Paweł Kukiz? Co
pięć
mówi?
Lat minęło w polityce epoka.
Nic się nie zmieniło. To było tak, było podobnie, więc tutaj nic się nie zmieniło. Pięć lat minęło, prawie nic się nie zmieniło. Jakoś sobie będziemy musieli poradzić i w tej sytuacji, jak radziliśmy sobie 5 lat temu, w poprzednich wyborach, też wtedy byli wszyscy przeciwko Prawo i Sprawiedliwości.
To na koniec pytanie, które lubię panu posłowi zadawać o płacę minimalną. Ostatnio pan poseł był chyba jednym z niewielu polityków PiS-u, który mówił twardo tak, nasze obietnice, nasze propozycje polskiego modelu państwa dobrobytu z kampanii parlamentarnej są aktualne. Znowu przełam panią minister. Pani minister mówiła, że to jest kwestia wiarygodności, ale nie chciała dać jasnej pani minister rodziny, pracy i polityki społecznej, nie chciała dać jasnej odpowiedzi, że już w roku przyszłym od 1 stycznia będzie płaca minimalna 3000 brutto.
Panie redaktorze, właśnie to, co wyróżnia rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, to jest wiarygodność. Jeśli coś obiecujemy, coś zakładamy, czy w programie wyborczym, czy w obietnicach wyborczych, to realizujemy. Tym się różnimy od właśnie tych wszystkich, którzy są przeciwko.
Ale mimo
przeciwko.
Inflacji, w styczniu inflacja 4,4%.
Panie redaktorze, obiecaliśmy
profesor
coś.
Gattner, przez was wybrany do Rady Polityki Pieniężnej, mówi, nie wstrzymajmy się z tak szybkim podnoszeniem płacy minimalnej, zobaczmy, co będzie z inflacją.
Panie redaktorze, obiecaliśmy coś Polakom i tego się będziemy trzymać i to będziemy realizować. Nie może być też tak, że tak jak mówiliśmy wtedy, gdy proponowaliśmy wzrost płacy minimalnej, że Polska będzie kojarzona tylko i wyłącznie z tanią siłą roboczą.
Powiedział Krzysztof Sobolewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, szef Komitetu Wykonawczego tej partii, członek sztabu Andrzeja Dudy na prezydenta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu. Miłego dnia życzę.
8.34, za chwilę 35, to teraz piosenka. Zaraz potem przejdziemy do jeszcze jednego sztabu wyborczego.